Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Fish Talking. Dzisiaj zapraszam Was na takie czytelnicze podsumowanie ostatnich 2 miesięcy, czyli stycznia i lutego. Pomyślałam, że w tym odcinku fajnie by było zrobić właśnie takie czytelnicze podsumowanie, taki wrap-up czytelniczy, bo jest o czym mówić. To znaczy, w ubiegłym roku naprawdę ciężko byłoby mi robić jakiekolwiek podsumowania raz na miesiąc. Musiałabym chyba zbierać półrocze, bo tak słabo szło mi czytanie. A w tym roku idzie mi całkiem dobrze i pomyślałam, że póki jest tak dobrze, warto zrobić właśnie jakieś takie podsumowanie. Więc dzisiaj będę mówić o tym, co przeczytałam, co warto przeczytać, a czego nie warto przeczytać, bo chyba miałam taką pozycję, która nie do końca mi się spodobała. Więc rozsiądźcie się i zapraszam do wspólnej wędrówki przez ostatnie 2 miesiące. W tym roku, tak jak chyba mówiłam w którymś odcinku podcastu, postanowiłam sobie, że przeczytam 20 książek, znaczy chodzi mi o challenge Goodreads. Ustawiałam sobie pułap 20 książek, bo było to dla mnie dość realne i dość prawdopodobne, żebym właśnie 20 była w stanie przeczytać. Nie chciałam sobie nakładać zbyt wielkiego challenge'u, bo w zeszłym roku miałam problemy z jego wypełnieniem. Teraz nie pamiętam, zaraz Wam powiem, już sobie popatrzę na Goodreads, ale w ubiegłym roku z tym moim challenge'em to było tak różnie, znaczy nie do końca chciało mi się czytać i nie do końca miałam w ogóle ochotę na czytanie książek i chyba ustawiałam sobie wtedy limit, pierwszy limit chyba to było 30 książek, wydawało mi się to bardzo realistyczne, okazało się, że jednak nie jest, nie, przepraszam, ja musiałam mieć dużo więcej, ja musiałam mieć 40 książek. No i teraz już sobie kliknęłam mój zeszłoroczny challenge i później pamiętam, że zmieniałam ten challenge, bo gdzieś tak w połowie roku zrozumiałam, że nie ma szans, że w ogóle uda mi się przeczytać aż tyle książek. I zmieniłam go na 30. Finalnie przeczytałam 34 książki. Dlatego pomyślałam, że nie chcę sobie nakładać żadnej presji. Nie wiadomo, jak ten rok będzie wyglądał. I po prostu ustawiam sobie 20. No i mamy w momencie nagrywania mamy 2 marca, czyli de facto przez 2 miesiące, styczeń i luty, udało mi się przeczytać już 16 książek. Więc bardzo możliwe, że dość szybko uda mi się wypełnić roczny challenge. Nie będę już zmieniać tej liczby, tych 20 książek. Goodreads i tak sobie tam będzie naliczał te książki w challenge'u. A ja po prostu jakby skończę przynajmniej jeden roczny challenge czytelniczy, a już na luzie będę sobie czytać książki. Powiem Wam, że od stycznia dużo lepiej mi się czyta. Mam większy zapał do czytania, mam więcej pomysłów na to, jak urozmaicić sobie czytanie. O jednym z tych pomysłów powiem na sam koniec. A dzisiaj powiem Wam W tym momencie powiem Wam o książkach właśnie, które już udało mi się przeczytać. Muszę przyznać, że w dużej mierze są to komiksy. I o ile wiem, że są osoby, które nie do końca traktują komiksy jak pełnowartościowe książki, ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Dla mnie komiks to takie samo czytanie jak powieść. I może rzeczywiście jakby ten proces czytania jest inny, ale nie sądzę, żebym coś traciła na tym, że czytam komiksy. Swoją drogą została mi jedna powieść graficzna do przeczytania, którą pożyczyłam z biblioteki, a resztę komiksów oddałam, bo mam ich trochę już dość, zwłaszcza, że nie wszystkie właśnie były dobre. Ale zacznijmy od samego początku. A pierwszą książką, którą przeczytałam w styczniu, jest to książka Superman. Tom drugi z serii DC Comics, to jest nowe chyba DC Comics, czekajcie. Ops. Jest to Superman, tom drugi, pierwsze próby Superboya. I to jest generalnie komiks, którego akcja rozgrywa się w momencie, gdy Superman ma syna, Batman też ma syna. No i to jest tak jakby trochę takie przygody Supermana kontra Batman, dziecka Supermana kontra dziecko Batmana i tak dalej. I generalnie dla mnie ten komiks był dość chaotyczny, bo akcja czasami się działa tak, że dzieje się jakieś, są jakieś sceny i nagle przeskakujemy do całkiem innej wątku, więc no nie no, graficznie rewelacja, ale treściowo i dla osoby, która może nie zna wszystkich komiksów o Supermanie, jakie wyszły, to może być bardzo gubiące. A wzięłam ten komiks specjalnie do biblioteki, dlatego że jakby komiksy o Supermanie w ogóle są tak jakby bardziej family friendly. A jednak o tym muszę często myśleć, gdy kupowałam komiksy do biblioteki. Ponieważ komiksy znajdują się w dziale dla dzieci i młodzieży, to żeby jednak jakiś pięciolatek, który kocha Supermana, na czymś się, wiecie, żebym nie dostała opieprzu od rodziców, to wolę zawsze wybierać komiksy, które są bardziej family friendly. No i ten komiks jest family friendly, tylko no, nie powala niestety. Następną rzeczą, następną książką, jaką przeczytałam, jest książka Meg Cabot, The Boy Is Back. Tę książkę wybrałam dla takiego kolejnego, ja tych challenge na ten rok mam bardzo dużo, a jednym z moich takich celów na ten rok jest przeczytanie jak największej liczby retellingów perswazji Jane Austen. I to jest właśnie taki retelling perswazji Jane Austen. Gdy dowiedziałam się w ogóle, że Meg Cabot napisała taką książkę, no to bardzo się ucieszyłam, bo uwielbiam Pamiętnik Księżniczki i to, jak jest napisane, więc pomyślałam, że może być może ta książka będzie równie dobra. I niestety powiem szczerze, że się trochę zawiodłam. Głównie dlatego, że była to dość męcząca lektura. Jest to historia. Jeżeli wiecie, co to za historia perswazji, bo ciężko mówić o tej książce, nie wspominając perswazji. Perswazje opowiadają o dwojgu ludzi, którzy byli ze sobą bardzo blisko. Nawet byli już na pograniczu zaręczenia, jednak rozstali się z powodu dziewczyny i po latach się spotykają. I generalnie jest to moja ulubiona powieść Jane Austen, dlatego tak bardzo chciałam spróbować retellingów perswazji. No i w tej książce generalnie też o to mniej więcej chodzi, że mamy do czynienia z dwójkiem bohaterów, którzy byli bardzo ze sobą blisko, byli chłopakiem, dziewczyną, i jednak z różnych tam powodów się rozstali. No i po latach on wraca do tej miejscowości, w której ona mieszka, no i się spotykają. No i jak tu ze sobą nawet rozmawiać, kiedy jakby mają tak bogatą, burzliwą, wspólną historię. No i generalnie wszystko jakby idealnie się zgrywa. Jakby retelling bardzo fajnie z założenia tutaj pasuje. Tylko, że Meg Cabot wybrała taką wersję narracji, na którą ja do końca nie przypadam, a mianowicie narrację poprzez maile, wiadomości, listy, ulotki, notatki. Czyli nie mamy do czynienia ani z narratorem pierwszo, ani trzecioosobowym. Tak naprawdę nie mamy do czynienia z narratorem jakimkolwiek, bo wszystkie informacje, jakie dostajemy właśnie przez te wiadomości i tak dalej. I jedną rzecz, którą dobrze pamiętam po przeczytaniu tej lektury, jest właśnie to, jak bardzo mnie wymęczyła. To nie jest pierwsza książka, którą czytałam, która właśnie tak była napisana. Ale w tym wypadku po prostu nie pasowała mi do tej historii, może tak. I tej książce dałam 2,5 gwiazdki na 3. Na Goodreads zobaczycie, że dałam jej 3, ale tylko dlatego, że na Goodreads nadal nie da się dać połówek. A no nie do końca chcę jej dać 2, bo to jednak nadal jest Meg Cabot. Supermanowi dałam chyba też 3. Następną książką, następnymi dwiema książkami, to jest książka The Predator i The Reaper. I to jest książka, która została napisana na podstawie fanfika, który czytałam. Fanfika z serialu Arrow. No generalnie powiem wam szczerze, że no nie oszukujmy się. To jest książka dla tych, którzy jakby z erotykami nie mają, jakby nie mają, jak to się powiedzieć, nie mają nic do erotyków, nie? Bo tutaj ta książka już zakrywa po taki erotyk. To jest taka książka New Adult, ale w sumie może bardziej adult. I to jest historia dwojga członków mafii, przeciwnych mafii, przeciwnych grup mafijnych. No i tam się wszystko tak dzieje, że oni się niby nienawidzą, ale mają pociąg do siebie. Generalnie dziewczyna, która to napisała i ten fanfic, to był jedna z najlepiej napisanych fanfików, jakie czytałam pod względem pisarskim. I o ile w pierwszej części The Predator, która w ogóle wyszła jakby w formie fanfika, czyli jakby znałam treść, to bardzo mi się to podobało, znaczy bardzo. Było bardzo ciekawe, intrygujące i zwłaszcza, że miałam jakby sentyment do tej historii, no to bardzo dobrze mi się czytało. A druga książka, The Reaper, czyli druga część, no już troszkę mniej, ponieważ dla mnie bohaterowie zbyt szybko reagowali, zbyt szybko zmieniali jakby swoje, jakby fronty nawet nie, charakter swój troszkę zmieniali. Nie do końca mi się to podobało, ale rozumiem, że dziewczyna, która to napisała, nie jest jakby bardzo doświadczona. Ktoś ją tam wyhaczył po prostu gdzieś tam na AO3 najprawdopodobniej, ale i tak będę wspierać tę dziewczynę, bo naprawdę no fajnie, że komuś się udaje i fajnie, że coś jest naprawdę według mnie fajnie napisane, bo niektóre te znane fanfikowe książki nie są najlepsze. Więc to była trzecia i czwarta książka. Następnie miałam do czynienia z dwoma mangami. Pierwsze to jest manga Obudź się, Kikopciuszku. Dobrze, chyba mam na Goodreads mam angielski tytuł zaznaczony, powinnam sobie zmienić na egzemplarz polski, ale tak manga jest w Polsce. Ja mam ją z biblioteki, więc jakby jak najbardziej możecie ją sobie się w nią zaopatrzyć. I to jest historia chłopaka, który dorabia sobie po szkole sprzątając w takim wielkim, bogatym domu. I w tym domu spotyka taką dziewczynę, dość tajemniczą dziewczynę, która się dość dziwnie zachowuje. I powiem wam szczerze, że jak to na mangach, bardzo mało było tam w ogóle napisane, o czym ta książka jest, o czym ta manga jest. Więc podeszłam do niej bardzo na ślepo i bardzo dobrze zrobiłam, bo najciekawszą rzeczą w tej książce jest właśnie ten taki plot twist. I powiem wam szczerze, że w momencie, kiedy ta manga naprawdę zaczęła się rozkręcać, bo dość powoli to było, ta manga się skończyła, więc mam nadzieję, że kiedyś uda mi się dorwać kolejne tomy, bo wydaje mi się, że ma w sumie potencjał. Bardzo ładna kreska. Ja na to bardzo często zwracam uwagę, gdy czytam mangi i oglądam anime. Głównie na kreskę, bo gdy kreska mi się nie podoba, to nie jestem w stanie ani obejrzeć mangi, anime, ani przeczytać mangi, więc jakby no. Jakby nie zainteresuje mnie. Chyba, że no naprawdę ktoś by strasznie polecał historię, ale na razie mi się nie zdarzyło, żebym nie podobała mi się kreska, a podobała się historia albo na odwrót. Znaczy na odwrót jest łatwiej. W każdym razie następną rzeczą, jaką przeczytałam, była manga Złoty Rycerz. Również dostępna w Polsce. Generalnie niewiele z tych książek jest niedostępnych w Polsce. Z tych, które wymieniłam do tej pory, The Boy Is Back, The Predator i The Reaper. To są książki, które nie są dostępne w Polsce. Można je na przykład nabyć na Amazonie. No i generalnie Złoty Rycerz. Złoty Rycerz to jest manga o jakimś tam rycerzu. I powiem wam szczerze, że kompletnie nie wiem, o czym ta manga jest. Bo próbowałam zaangażować się w tę historię, ale ona jest bardzo króciutka, bo to jest w ogóle zbiór chyba trzech historii, z czego ten Złoty Rycerz to jest bardzo krótkie i bardzo mało angażująca historia. Rysunki są ładne, ale chyba tylko to w tej mandze w ogóle zasługuje na jakieś uznanie. No, dla mnie kompletny nie wypału. Nie pamiętam kompletnie, o czym były te dwie inne historie. Nawet nie pamiętam, o czym była ta historia. Dałam im dwie gwiazdki, ale nie wiem, czy nawet zasługują na te dwie gwiazdki. Pewnie nie, więc być może kiedyś to zmienię. Generalnie, jeżeli na przykład polecam to tylko w momencie, kiedy na przykład chcecie próbować rysować mangę, bo naprawdę rysunki są fajne, więc można by było się czegoś nauczyć i chyba tak będę traktować trochę też tą mangę, gdy z dzieciakami na zajęciach będę próbowała rysować, bo mam grupkę dziewczynek, które bardzo są teraz wkręcone w anime i w mangi i chciałabym to wykorzystać. Następnie znów będą dwa komiksy. Jak powiedziałam, bardzo dużo komiksów, bardzo mało powieści. I kolejnym komiksem, który przeczytałam, jest Avengers, tom drugi, ostatnie białe zdarzenie. Jest to taka seria nowe Marvel, Marvel Now, nie pamiętam. W każdym razie przepraszam za wiecie, brak researchu. W każdym razie jest to historia Avengers. Mamy do czynienia jakby ze wszystkimi najważniejszymi postaciami, czyli z naszymi najważniejszymi Avengersami, naszą szóstką Avengersów, plus kilka tam mniej lub bardziej znanych postaci. I powiem wam szczerze, że to jest komiks, który mnie strasznie też wymęczył i który spowodował, że coraz mniej chce mi się te komiksy czytać. Dla mnie totalnie wypał, ponieważ to przede wszystkim była bardzo chaotyczna historia i bardzo mało rzeczy się tam działo. Tak, znaczy, jakby wydarzenia, jedno wydarzenie miało miejsce, później nagle bez ostrzeżenia pojawiało się następne wydarzenie, później jeszcze jedno, wracaliśmy do tego pierwszego i ja jako osoba, w komiksach bardzo łatwo mi się zgubić, bo się na przykład skupię na obrazkach albo to bardzo się skupię na dymkach. I tu się strasznie gubiłam i strasznie mnie to wymęczyło i w ogóle uważam, że nic to nie wniosło do niczego, więc 2 na 5 ocena i to taka no trochę, umówmy się, naciągana. A później przeczytałam drugi tom komiksu o Hawkeye'u. Ja w ogóle mam taką tendencję w wielu takich filmach typu właśnie superbohaterowie albo jakieś fantazy, że bardzo często ze swoją ulubioną postać wybieram tą, którą ludzie najmniej lubią. No i tak od początku, od pierwszych Avengersów, pierwszego filmu o Avengersach, jedną z moich ulubionych postaci był Hawkeye. I nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak bardzo ludzie go nie lubią i dlaczego tak bardzo jest niedoceniany. Ale no, ostatnio zaczynają ludzie rozumieć, że bez Hawkeye'a to wszyscy przegrywają, prawda? W każdym razie to jest mój drugi komiks o Hawkeye'u i powiem wam szczerze, że to są chyba jedne z lepszych komiksów Marvela, jakie czytałam, bo już czytałam i komiksy właśnie o Avengers, i czytałam komiksy o Spider-Manie, czytałam o Kapitanie Ameryce, jeszcze nie pamiętam teraz dokładnie, jeszcze kilka takich innych komiksów. A te o Hawkeye'u są i zabawne, i się sporo w nich dzieje, i historia jest jakby chronologicznie. Ta chronologia jest dla mnie w ogóle, dlaczego w komiksach tak rzadko się do tego przykłada dużą rolę. A tutaj mamy bardzo realistyczne, bardzo normalne historie, więc tu nie będzie żadnych ataków z kosmosu, bo to komiksy, ta seria komiksu o Hawkeye'u opowiada o tym, co on robi, gdy nie jest z Avengers. Pojawia się tutaj też Kate Bishop, więc dla każdego, kto czeka na serial, który ma wyjść w tym roku, no to polecam tę serię, bo możecie też poznać właśnie postać Kate Bishop. No i generalnie powiem wam szczerze, że to jest seria, która bardzo mi przypadła do gustu. Zastanawiałam się, czy być może kupować ją w ogóle do biblioteki, ale wydaje mi się, że to będzie fajny dodatek. Być może nie dla najmłodszych, bo Hawkeye to taki trochę Casanova, więc może nie wszystko, wszystkie obrazki tam są pod dzieciaki, ale generalnie bardzo fajna historia i naprawdę się bardzo fajnie czyta, więc polecam każdemu z was, zwłaszcza, że opowiada właśnie o bohaterze, o którym tak dużo się nie mówi. Kolejną książką, i tym razem to będzie książka, którą przeczytałam albo raczej wysłuchałam na audiobooku, jest książka o północy w Czarnobylu Adama Higginbothamena. Przepraszam, nie będę mogła, że może w ogóle przytaczać ich nazwisk. W każdym razie to jest książka, o której było dość głośno. To jest taka książka, wy pewnie wszyscy ją kojarzycie, taka z żółto-pomarańczową okładką. I ja o Czarnobylu bardzo dużo chciałam swego czasu wiedzieć i czytać. I swego czasu nawet pożyczyłam kilka książek, ale jakoś do żadnej nie mogłam się tak naprawdę wkręcić, bo były często w taki sposób bardzo naukowy albo zbyt mało naukowy przedstawiane. A książka o północy w Czarnobylu z pod tytułem Nieznana prawda o największej nuklearnej katastrofie to jest książka popularno-naukowa napisana językiem bardzo prostym, ale też niosąca bardzo dużo wiedzy na temat Czarnobyla. Ja tej książki słuchałam, jak powiedziałam, w formie audiobooka. I to był taki audiobook, którego nie mogłam się oderwać. Słuchałam go w każdej wolnej sekundzie, jaką tylko miałam. Nawet czasami w pracy, gdy na przykład przygotowywałam jakiś element dekoracji czy coś takiego, to też zakładałam sobie słuchawkę i słuchałam. I autor w tej książce bardzo skupia się na naukowej części katastrofy czarnobylskiej, mniej na ludziach, czy na przykład z Prypeci, a więcej właśnie na tych osobach bezpośrednio zaangażowanych w katastrofę. I to jest takie bardzo interesujące naukowe podejście do tematu, więc jeżeli Was interesuje właśnie taka naukowa część tej jakby historii, no to polecam tę książkę. Książka, mimo tej wiedzy, którą posiadam jakby już na temat Czarnobyla, bo i przed, i po tym serialu, który wyemitowało HBO, i ja bardzo dużo na ten temat czytałam i oglądałam różnych tam dokumentów i filmów, to i tak ta książka dostarczyła sporo takich nowych informacji, szczególnie takich właśnie naukowych, technicznych informacji, o których się bardzo często nie wspomina, bo po prostu ludzie myślą, że to nas nie interesuje, a sposób, jaki autor to podaje, jest bardzo przystępny. On podaje często dane statystyczne, twarde jakieś fakty. On sam spędził wiele lat na badaniu jakby informacji na ten temat, badaniu tych akt, które były dostępne, więc on jakby bardzo głęboko w tym siedział. I podoba mi się, że on stara się nikogo nie oceniać. Wszystko, co pisze na temat jakby tego, kto może być winny, a kto może nie być winny, no to jakby podaje z takich ogólnych, dostępnej informacji i chce zrozumieć ludzi zaangażowanych w tę katastrofę, więc to mi się podobało, że właśnie to było takie dość jakby jak to nazwać, takie surowe podejście, ale z drugiej strony bardzo przystępne dla czytelnika. Ta przystępność, lekki pióro, dar do opowiadania. To jest taki naprawdę bardzo fajny reportaż na temat katastrofy czarnobylskiej. I w tej książce po prostu się wierzy, bo pokazuje różne strony medalu, a nie, jak to często bywa, niestety albo bardzo wschodnią, albo bardzo zachodnią jakby punkt widzenia na tą katastrofę. I jeżeli mielibyście okazję na przykład właśnie książki posłuchać w formie audiobooka, to bardzo polecam, bo świetnie się jej słucha. Następną książką, Czarnobylowi dałam 4 na 5 i to była najwyżej oceniona do tej pory książka, jaką przeczytałam w tym roku. Następną książką była książka Christine Cashore, Wybrańcy, o której chyba już wspomniałam w którymś odcinku przy okazji, a może nawet w ostatnim, przy okazji mówienia o akcji Odkurzamy TBR, którą jakby prowadzę i chyba będę prowadziła przez cały rok, mam nadzieję. I to był właśnie jeden z efektów tego mojego odkurzania, mojego TBR-u. Książkę, którą kupiłam w 2016 albo 2015 roku. I trochę się zawiodłam, bo spodziewałam się czegoś odrobinkę więcej. Czegoś takiego bardziej... angażującego, bardziej wow, bo książka ma 4,07 na Goodreads. To jest bardzo wysoka ocena jak na Goodreads. Być może dlatego, że właśnie czekałam bardzo długo, żeby ją przeczytać, co wiecie, mój hype. Zamiast spadać, to myślę, odkładam ją. No ale jakby nie porwała mnie aż tak. Była taka, okej, nic specjalnego. Spodziewałam się po prostu czegoś więcej po tych wszystkich wspaniałych recenzjach, jakie słyszałam, jakie czytałam. To jest taka książka, którą zapomnę. I to jest smutne, ale niestety tak będzie, bo już jakby zaczynam zapominać, o czym ona była. I bardzo długo się rozwijała. Znaczy, wszystkie wydarzenia, ciekawe, jakie miały miejsce po połowie książki, więc podejrzewam, że są osoby, które aż do tego momentu mogą nie dotrwać. I to jest problem, bo jakby pierwsza połowa książki to nic specjalnego. I jeszcze jedna rzecz taka, która mi w tej książce nie pasowała, a mianowicie to, że autorka skupia się bardzo na bohaterach, gdzie świat przedstawiony, który jest naprawdę ciekawy i który jest jakby ważnym elementem tej historii, jest odsunięty na dalszy plan. I to jest, wydaje mi się, że problem. Powiem wam szczerze, teraz się zauważyłam, że brakuje tutaj jednej książki, którą przeczytałam, więc tak naprawdę mam 17 książek przeczytanych, a nie 20, nie 16. A jest to książka Biały Ptak R.J. Palacio. To jest powieść graficzna autorki Cudownego Chłopaka, która opowiada o babciu Juliana, tego Juliana, który nie był do końca miły dla Augiego. I to jest historia opowiadająca o II wojnie światowej. Bardzo ładny, bardzo fajnie napisany i narysowana powieść graficzna, taka pod starszą, młodszą młodzież, powiedziałabym taką, wiecie, 10+, która pokazuje właśnie jakby czasy II wojny światowej we Francji. Bardzo smutna momentami, naprawdę rozdzierająca serduszko, ale coś, co fajnie by było, żeby wiele dzieciaków przeczytało. R.J. Palacio w ogóle ma bardzo mądre książki. Znaczy, mówię w liczbie mnogiej, a tak naprawdę mówię o serii Cudownego Chłopaka i właśnie o Białym Ptaku, ale jeżeli na przykład macie dzieciaki, nie wiem, braci, siostry, swoje dzieci, w ogóle w rodzinie kogokolwiek albo znajomych, no to jeżeli chcecie je uwrażliwiać, to bardzo polecam książki R.J. Palacio. Muszę ją sobie dodać na Goodreads, bo widzę, że jej brakuje tutaj. A kolejną rzeczą, jaką przeczytałam, wreszcie była Emma Jane Austen. Ja tak się zachwalam, że uwielbiam Jane Austen i w ogóle, ale jeżeli chodzi o jej książki, to nie mam przeczytanych wszystkich książek jej. Tak naprawdę mam przeczytaną Dumę i Przedzenie, Perswazję i teraz MME. Dobrze mówię? Rozważną i romantyczną to ja chyba bardzo pobieżnie czytałam i chyba jej nie skończyłam. Po prostu nie przypominam sobie procesu czytania rozważnej i romantycznej. No i w tym roku też postanowiłam, że czas przeczytać też te inne książki, bo jak się skupiam tak strasznie na tych perswazjach i na tych retellingach, to pasuje przeczytać też inne książki Jane Austen, zwłaszcza, że każdą z tych książek znam po prostu na wylot, jeżeli chodzi o wszystkie ekranizacje, bo moja mama kocha Jane Austen. Moja mama czytała wszystkie książki Jane Austen i oglądała wszystkie możliwe ekranizacje, nawet te bollywoodzkie, więc ja też oglądałam wszystkie chyba możliwe ekranizacje jej książek. No i postanowiłam, że czas je sobie właśnie przeczytać. I Emmę słuchałam na audiobooku również i bardzo fajnie mi się słuchało Emmę na audiobooku. Przesłuchałam ją w kilka dni. Rewelacyjnie. W ogóle książki Jane Austen się świetnie czyta i w ogóle jej historie są kapitalnie napisane. Jane Austen jest genialną pisarką. I naprawdę uważam, że za mało się. Jeżeli na przykład dzieciakom chcielibyśmy, żeby dzieciaki czytały jakichś naprawdę świetnych autorów, Jane Austen jest po prostu niesamowitą pisarką. I Emma, chociaż znam doskonale tę historię i tak mnie zaskakiwała kilka razy, Znaczy nie treścią, a właśnie tym, jak została napisana, bo Austin ma niesamowite poczucie humoru, które idealnie jakby się w mój gust wpisuje. Jeżeli chodzi o Emmę, nie wiem, czy są osoby, które nie znają historii Emmy, ale pewnie są takie osoby, chociaż po ostatnim filmie mam nadzieję, że takich osób jest coraz mniej. No to jest historia bardzo bogatej dziewczyny, która ma 20 chyba 1 lat, czyli jest w takim wieku, że w sumie mogłaby już wyjść za mąż, ale jeszcze nie musi, zwłaszcza, że jest bardzo bogata, więc jakby nikt jej nie pcha do za mąż pójścia. Zresztą Emma ma bardziej takie poczucie, ona chce, działa trochę jak swatka. Raz jej się udało wyswatać swoją nauczycielkę, dlatego postanowiła, że to jest coś, co ją kręci. I, no i Emma zaczyna swatać ludzi. I z tego wynikają różne problemy i w ogóle masakracja. Emma to jest bohaterka, którą podejrzewam, że jest jedną z najmniej lubianych bohaterek Jane Austen, dlatego że właśnie jest inna niż jej bohaterki. Jej bohaterki często są takie idealne, ale pod takim względem charakteru, że są inteligentne, dobre, ale też potrafią postawić na swoim. I w ogóle są, wiecie, takie godne naśladowania, a Emma nie do końca taka jest, bo Emma jest no, samolubna, bardzo rozpieszczona, okropnie rozpieszczona i taka wyniosła. Tego słowa mi brakowało. Ale ja Emma bardzo polubiłam, bo właśnie była inna niż wszystkie. I kibicowałam ją, choć czasami rzeczywiście potrafiła zdenerwować. Ale Emma to jest naprawdę bardzo fajna historia. To jest jedna z takich bardziej komediowych historii Jane Austen, więc jeżeli chcielibyście właśnie czegoś Jane Austen spróbować, a boicie się takiego typowego klasyku, no to wydaje mi się, że Emma byłaby fajną książką do przeczytania, chociaż ja najbardziej na świecie kocham Perswazję. Duma i Uprzedzenie jest rewelacyjna. Emma jest na razie na trzecim miejscu, chociaż kurczę, no naprawdę ciężko jest oceniać książki Jane Austen. Generalnie bardzo je mocno Wam polecam i też bardzo fajnie się tego słucha na audiobooku. Dałam Emmie chyba 4, ale wiecie co, myślę, że Jane Austen nie zasługuje na 4 gwiazdki, tylko na 5, więc być może kiedyś to zmienię. Kolejną książką, którą znowu przesłuchałam na audiobooku, ja ostatnio dość często słuchałam tych audiobooków, bo miałam też kilka dni wolnego i kilka takich dni, gdybym miała, mogłam sobie pozwolić na słuchanie audiobooków. Ja bardzo lubię ostatnio słuchać audiobooki, bo mogę co innego przy tym czytaniu robić. I kolejną rzeczą, jaką przeczytałam, była Kirkę Madeline Miller. Kirkę, czyli historia bogini Kirkę, to jest w ogóle retelling mitów greckich. I Kirkę leżała u mnie na półce bardzo długo, czyli w sumie też trochę odkurzyłam swój TBR. Kirkę kupiłam głównie ze względu na okładkę, ale też dlatego, że ja zawsze lubiłam greckie mity, grecką mitologię, więc zawsze mnie to jakby fascynowało, interesowało. I Kirkę właśnie opowiada o jednej z tytanek, bogini Kirkę. Kirkę to jest ta bogini, z którą przez jakiś czas mieszkał Odyseusz. No i generalnie to jest jakby spojrzenie na historię, na mitologię, na świat greckich bogów właśnie oczami Kirkę. Bardzo fajnie się tego słuchało, aczkolwiek to nie była bardzo porywająca książka. To była bardzo ładnie napisana, bardzo fajnie przemyślana książka. Jednak nie oczekujcie tutaj jakiejś wielkiej akcji. Kirkę to jest postać, która przez całe swoje życie prawie mieszkała, była uwięziona na wyspie, więc bardzo duża część książki. I tutaj uważam, że to nie są spoilery, bo jakby w szkole też się uczymy o mitach greckich generalnie. Tutaj akcja jest dość stonowana. Można by było tak powiedzieć. I hype, jaki był na tą książkę, spowodował, że tak naprawdę nie chciałam po nią za szybko sięgać, bo wszyscy się nią tak strasznie zachwycali. Ona w ogóle chyba dostała Goodreads Choice Award, czekajcie. Goodreads Choice Award, tak, z 2018 roku. Więc jakby trochę do niej pochodziłam z dystansem. Jednak no to jest bardzo dobra książka. Trochę mnie przerażał ten hype, ale w końcu się zdecydowałam, puściłam audiobook. Bardzo dobrze mi się tego słuchało. Jedyny minus to jest to, że naprawdę niewiele rzeczy się interesujących działo i wydaje mi się, że to może niektórych zniechęcać, ale wydaje mi się, że dla samej Kierkegaard, dla sposobów, w jaki autorka pokazała rozwój tej postaci, warto. Właśnie jakby w tym wypadku osadzenie historii na jednej postaci, na jakby jej rozwoju miało sens. No i generalnie polecam. Znaczy warto spróbować, ale ja bym troszkę ukróciła ten hype i trochę zaniżyła tą poprzeczkę, bo Kirke chyba ze względu na to, jak w ogóle została wydana, od razu była bardzo wysoko ceniona, a o ile tutaj rzeczywiście okładka jazdy chyba jest jedna z najładniejszych książek, jakie posiadam, no to nie do końca ta fabuła aż jest tak kapitalna jak ta okładka. Ale wydaje mi się, że warto spróbować i warto tę książkę przeczytać. Być może zachęci to Was też do sięgnięcia po inne mity greckie. No i następne trzy pozycje to są powieści graficzne i komiksy. I jedną z tych powieści graficznych jest Folwark zwierzęcy George'a Orwella. Jeżeli nie czytaliście Folwarku zwierzęcego, to nie do końca uważam, że powinniście sięgać po powieść graficzną. Bo o ile jest to naprawdę świetnie zrobiona powieść graficzna i wszystko, co najważniejsze, w tej powieści graficznej się znajduje, o tyle jednak warto tę krótką książeczkę przeczytać samemu w formie tradycyjnej, a później sięgnąć po powieść graficzną. To jest książka, którą uważam, że każdy z nas, szczególnie teraz w obecnych czasach, tym co się dzieje w Polsce i to, jak działa nasz rząd, według mnie warto przeczytać Folwark zwierzęcy i Rok 84 Orwella. Orwell jest kapitalny, uważam, że to jest must read i jeżeli chodzi o samą powieść graficzną, bardzo ładna ta powieść graficzna jest, bardzo się przyjemnie czytało, bardzo przyjemny, to jest taki dodatek do lektury powieści tradycyjnej, polecam Wam bardzo serdecznie. A w ogóle Orwell, no to jak powiedziałam, to jest coś, co każdy z Was powinien przeczytać, bez względu na to, co czytacie na przykład na co dzień. Orwell to jest jakby najważniejsza książka, być może jaką teraz, szczególnie w obecnych czasach, ktoś może z Was przeczytać. No i następne dwie rzeczy, czyli jak wspomniałam, komiksy. Pierwszą jest Kapitan Ameryka, Steve Rogers, część pierwsza, Hail Hydra. No i jeżeli znacie trochę historię komiksów Marvela i w ogóle superbohaterów, no to jeżeli pojawia się Hydra, no to wiecie, że może być grubo. No i chyba zastanawiam się, ile wam mogę o tym opowiedzieć, bo nie chciałabym do końca wam spoilerować. No generalnie to jest opowieść o Kapitanie Ameryce, który z tego, co zrozumiałam, bo to jest jakby nowe komiksy o Kapitanie Ameryce. To jest w ogóle komiks, który chyba wyszedł całkiem niedawno. Tak, w 2016 roku i bardzo wiele zamieszania wywołał ze względu na swoją tematykę, więc jeżeli chcecie coś kontrowersyjnego przeczytać, to wam polecam. No i to jest opowieść o Steve Rogersie, który już się tam zestarzał i tak dalej i zostaje mu przywrócona młodość. No i Kapitan Ameryka jest troszkę inny niż wam się może wydawać. I powiem wam szczerze, że o ile ten zabieg jest intrygujący, interesujący, to nie do końca wiem, jak się z tym czuję. I trochę rozumiem te wszystkie kontrowersje i to, ile hejtu spadło na twórcę tego komiksu. I też, jak bardzo ci tacy zagorzali fani kapitana mogli się poczuć. Dlatego nie jestem do końca pewna, czy ten obrót spraw w tym komiksie mi się podoba i to, jak jest ta historia poprowadzona i ten pomysł. Niemniej historia jest ciekawa i kreska i wszystko jest super, tylko właśnie ta tematyka. Nie do końca jestem pewna, czy to był dobry krok twórców Kapitan Ameryki, ale jakby każdy z nas powinien sobie sam ocenić. Nie będę nic więcej wam mówić o fabule, bo dla mnie to był szok. ale jak sobie byście scrollowali w komentarzach na Goodreads, no to tam od razu się pojawia, jest powiedziane, co się dzieje z Kapitanem Ameryką, więc no to od was zależy. Uwaga, spoilery, nie? I ostatnią rzeczą, jaką przeczytałam w lutym, był komiks o Strażnikach Galaktyki. Teraz nie pamiętam, jaka jest polski tytuł. Spróbuję to znaleźć. Ja bardzo Strażników Galaktyki polubiłam podczas filmu. Wcześniej o nich nie dużo wiedziałam, ale bardzo mi się ten komiks spodobał. Znaczy, w ogóle jakby bohaterowie, humor i tak dalej. I w tym komiksie wszystkie te właśnie najfajniejsze rzeczy, które są w filmie, czyli właśnie ten humor, ta lekkość, dynamika między bohaterami jest utrzymana. Niektórzy bohaterowie troszkę inaczej wyglądają, ale to jest wina tego, że po prostu w MCU inaczej ich pokazali. Ale generalnie historia jest spoko. Nie jest to jakoś bardzo taka wybuchowa historia, ale fajna, przystępna. Uważam, że to jest naprawdę fajny komiks, zabawny, z wartką akcją, niechaotyczny, tak jak na przykład ci Avengersi, o których wspominałam, więc jakby dla mnie to jest duży plus. W nim czuć naprawdę fajną dynamikę między bohaterami, a historia jest ciekawa i wciągająca i wydaje mi się, że to jest idealny komiks, który warto kupić do biblioteki, szczególnie właśnie, tak jak mówię, do mojego działu. Teraz mówię o mojej bibliotece, a ja już tam nie pracuję. No generalnie będę zachęcała moje koleżanki, żeby kupiły kolejne tomy z tej serii, bo wydaje mi się, że warto, zwłaszcza, że no, są bardziej przystępne i bardzo fajne i naprawdę naprawdę spoko. Tutaj Groot jest bardzo malutki, więc dla każdego fana małego Groota, no to jest komiks idealny. Dobra. Rozgadałam się już na 40 minut. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś tutaj dotrwał. Ale to są wszystkie książki, jakie przeczytałam. Jest ich 17, więc uważam, że super rzecz. W tym momencie czytam kilka książek naraz, próbuję kilka książek naraz skończyć. Generalnie jest kilka, które nie chcę porzucać, ale zobaczymy. W każdym razie w tym momencie, może powiem wam, że co czytam w tym momencie? W tym momencie zaczęłam czytać wczoraj trzeci tom Shadow and Bone, Cienia i Kości. Musiałam się zastanowić, jak jest po polsku. Czyli serialu, czyli książki, na podstawie której wyjdzie serial w kwietniu. I słuchajcie, zwiastun zapowiada się tak rewelacyjnie, że jeżeli ktoś z was czytał Szóstkę Wron albo właśnie Cień i Kości z tą serię, mam nadzieję, że czekacie na to tak samo jak ja, bo po prostu no ja już się nie mogę doczekać i postanowiłam, że w końcu muszę skończyć ten trzeci tom, żeby już mieć serię zakończoną. Ale przez to odłożyłam dwie inne książki na bok. I właśnie teraz bym chciała wam powiedzieć o tej akcji, o której wspominałam już na początku, a mianowicie o maratonie, który się szykuje na zbliżający się weekend. Już wiem, że kilkoro z was planuje, znaczy kilkoro z was, mam nadzieję, że z tych, których czytacie, ale słuchacie, ale już kilka osób planuje się do mnie przyłączyć. A mianowicie 5 marca przypadają urodziny bohaterki powieści Lucy Maud Montgomery, czyli Annie Shirley. To są chyba 156. urodziny Annie Shirley. No i w związku z tym postanowiłam, że wreszcie trzeba się zabrać za książki Maud Montgomery. I chciałabym właśnie zorganizować taki maraton, albo inaczej, organizuję taki maraton, w którym postaramy się razem przeczytać jak najwięcej jej książek. Czyli jeżeli wam zlegają na półce jakieś książki Montgomery, albo od jakiegoś czasu zastanawiacie się, czy nie przeczytać na przykład Ani Zielonego Wzgórza, albo innych książek Montgomery, no to zachęcam was do tego, żebyście się przyłączyli do mnie i do innych osób na Instagramie i właśnie razem wzięli udział w takim maratonie. Ja w tamten weekend w ramach Odkurzamy TBR zaczęłam czytać Anię z Wyspy Księcia Edwarda. Powiem wam szczerze, że trochę ciężko mi się to czyta, bo książka tylko z nazwy jest Anią, a tak naprawdę Blightowie są tam tylko wspominani. Co jest w sumie logiczne, bo tytuł angielski to jest Blights are quote i właśnie oni są cały czas cytowani, Blightowie. Więc nie do końca mi ta książka pasuje, ale ja ją w końcu skończę, bo czeka na przeczytanie już prawie 10 lat. I tak samo mam jeszcze Pad ze Srebrnego Gaju. Tak się nazywa ten tytuł, jejku. W każdym razie to są książki Montgomery, które jakby zaczęłam, ale też przyniosłam sobie cały stos praktycznie wszystkich jej książek, których jeszcze nie przeczytałam. Więc jeżeli ktoś z Was miał ochotę na sięgnięcie po książki Montgomery, czy to dlatego, że obserwujecie ludzi na Instagramie, którzy ciągle to czytają, czy to ze względu na serial Anna, N with no E, no to zachęcam Was do tego, żeby się przyłączyć. Ja planuję ze swojej strony, podzielić się z Wami kilkoma ciekawostkami na temat Montgomery. Być może pojawi się jakiś quiz, być może pojawią się jakieś inne gry. Generalnie no, chciałabym po prostu, żeby ze względu na to, że rzeczywiście dobrze mi wychodzi to, że muszę czytać i motywować się przez to, że się z Wami tym dzielę, no to pomyślałam, że fajnie by było, zwłaszcza, że mamy taką fajną rocznicę. Teraz to fajnie by było po prostu przeczytać. Więc jeżeli chcielibyście się do mnie przyłączyć, no to zapraszam na mojego Instagrama FishTalkingBooks. No i że może razem poczytamy sobie książki Montgomery. Z mojej strony czytelniczej to chyba wszystko. Przy moim łóżku leży jeszcze kilka innych książek, które zaczęłam, ale powiem Wam szczerze, że zaczynam coraz częściej nie kończyć książek, bo jeżeli coś mnie bardzo nie wciągnie, to nie chcę się męczyć, bo boję się, że jak się zmęczę, to znowu popadnę w taką niechęć do czytania, którą miałam w zeszłym roku. Więc jakby próbuję się właśnie tymi challenge'ami i tymi moimi wyzwaniami trochę motywować do czytania, co mnie bardzo cieszy i naprawdę za każdym razem, kiedy przeczytam i skończę książkę, bardzo się dobrze z tym czuję. Więc tak, jestem z siebie bardzo dumna. 17 na 20 to jest świetny wynik, więc najprawdopodobniej w marcu już skończę swój Goodreads Challenge, co jest w ogóle dla mnie crazy, że już mamy marzec. To już jest trzeci miesiąc roku. Czas tak szybko leci, że w sumie dobrze, że już kończę swój challenge, bo być może by mi brakło czasu. Dobra. Dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie mojego biadolenia przez 46 minut. Jeżeli chcielibyście więcej wiedzieć o tych książkach, których wspominałam, które przeczytałam, a na przykład nie wychwyciliście jakichś tytułów albo czegoś nie zrozumieliście, no to zapraszam na moje konto na Goodreads. Możecie tam mnie obserwować, ja tam staram się przy każdej książce pisać kilka słów o tej książce, dawać jakąś ocenę, więc możecie sobie mnie śledzić jako, ja jestem tam chyba jako Kamila, ale też znajdziecie mnie jako FishTalking Books chyba, nie, jako FishTalking, możecie mnie też znaleźć tam jako FishTalking, więc bardzo Was serdecznie zapraszam na moje konto na Goodreads, no i obserwujcie mnie właśnie na Instagramie. Aha, i jeszcze raz zapraszam na grupę na Facebooku, Stowarzyszenie Nieprzeczytanych Książek. Jest nas tam już coraz więcej i w sumie zaczyna być bardzo fajnie, więc zapraszam Was serdecznie. Dziękuję Wam za wysiedzenie, wysłuchanie i przetrwanie. W przyszłą środę nie wiem jeszcze, o czym będę mówić. Zobaczymy. Może mnie coś natchnie. Zobaczymy. No i jeszcze taka krótka informacja, że tych podcastów możecie słuchać na Spotify i podejrzewam, że tam Was większość słucha. Na YouTube też tam kilka osób zagląda, ale też na Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, na kilku innych platformach, o których zawsze zapominam, ale generalnie na chyba 7 platformach już się ten podcast pojawia, więc to jest bardzo dużo, więc co komu wygodniej, to tam mnie słuchajcie. I dziękuję Wam jeszcze Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia w przyszłą środę. Pa, pa.